Paulu. Godzina 10:30. Trochę wystraszył mnie mój głos. Witam Was serdecznie w Centrum Chrześcijańskim Nowe Życie w kolejną niedzielę. I tak się wspaniale składa, że to jest kolejna niedziela, kiedy mamy możliwość spotkać się. Myślałem troszkę o tym, czym jest niedziela. Tak dla ludzi, z którymi spotykam się na co dzień. Przede wszystkim są to znajomi z pracy. I niedziela jest dla większości naszego społeczeństwa takim najbardziej leniwym dniem tygodnia. Niedziela jest takim dniem, kiedy jeżeli ktoś właśnie nie pracuje od rana, może sobie dłużej pospać. Może się poprzewracać z boku na bok. W niedzielę można pójść na basen, można pójść na spacer po centrum handlowym jakimś. Można czasem leczyć kaca. Niektórzy leczą kaca właśnie w niedzielę rano. I tak ten dzień sobie leniwie leci. Jedno, co łączy społeczeństwo, to raczej unika się trudnych pytań w niedzielę. Bo i po co sobie zaprzątać głowę. A my tutaj staramy się robić inaczej właśnie w niedzielę. Wierzę, że mamy taką chęć, takie podejście, żeby właśnie w niedzielę stawiać sobie te najtrudniejsze pytania w naszym życiu, żeby przychodzimy tutaj, żeby się z nimi mierzyć. Pytania dotyczące naszego życia i wiemy, ponieważ, dlaczego w ogóle to robimy? Ponieważ myślę, mam nadzieję, że wierzymy, że w życiu chodzi o coś więcej niż o naszą taką codzienną, zwyczajną egzystencję, bo wierzymy w Boga, bo wierzymy w niebo, wierzymy w wieczność i wierzymy w istotę decyzji naszej wolnej woli. Wierzymy czy nie wierzymy? Próbuję teraz nawiązać z Wami kontakt. Przychodzimy tutaj faktycznie, żeby zadać sobie jakieś trudne pytania? Tak. Przychodzimy po to. Ja po to przychodzę, żeby zadawać sobie trudne pytania. I dlatego, mimo że dopiero nabożeństwo się rozpoczyna, chciałbym, żebyśmy właśnie już na samym początku skupili nasze myśli. Jeżeli ktoś jeszcze nie wyciszył telefonu, to jest teraz możliwość, żeby wyciszyć telefon, żeby nam potem nie przeszkadzał podczas modlitwy, podczas uwielbiania Pana. Teraz mamy tą chwilę, żeby zastanowić się, z czym przyszliśmy, jakie mamy zmartwienia dotyczące naszego życia zawodowego i może odłóżmy to na chwilę, albo właśnie pomyślmy o tym, żeby oddać to Panu Bogu. I zadam Wam trudne pytanie, jak Wam minął tydzień? Przybywamy z tarczą czy na tarczy? Dziwne pytanie dla niektórych może być. Stali bywalcy naszych nabożeństw, myślę, że wiedzą, o co pytam. W ostatnim czasie nasza społeczność rozważa list do Efezjan, 6 rozdział, gdzie jest o pełnym uzbrojeniu wierzących, o zbroi Bożej tak zwanej, co powinniśmy przywdziać, wziąć ze sobą każdego dnia, żeby żyć w tym zwycięstwie, bo wiemy, że toczymy walkę, nie z krwią i ciałem. To rozważamy. Tydzień temu mówiliśmy o tarczy wiary i dlatego pytam się, czy przyszliśmy z tarczą, czy na tarczy. Czy jakieś strzały leciały w tym tygodniu w naszym kierunku? Jakie? Rozmawialiśmy o tym. Przepraszam, że tak z samego poranka o niedzieli próbuję przypominać, co było tydzień temu, ale to jest istotne, że coś razem przeżywamy jako zbór i żebyśmy nie zapominali. Ja mam taką tendencję, że często zapominam, co było parę niedziel wcześniej, więc wysilmy swój umysł o poranku i pomyślmy, bo tydzień temu jakieś postanowienie przed Panem Bogiem składaliśmy, a teraz pytanie, jak nam poszło? Czy te strzały leciały w naszym kierunku? Bo jeżeli nie leciały strzały w naszym kierunku, to też niech nam da do myślenia. Rozmawialiśmy o tym, że jeżeli idziemy tą drogą, którą powinniśmy iść, posłuszeństwa w Słowu Bożemu, to przeciwnik, czyli diabeł, będzie różne strzały w naszym kierunku wysyłał, żebyśmy się zatrzymali, żebyśmy nie szli tą drogą, którą Bóg dla nas przeznaczył. Jeżeli nie leciała żadna strzała w tym tygodniu w moim kierunku, to też o czymś mówi. Widocznie nie jestem na tej drodze, może jestem gdzieś w polu i to nie w polu bitwy, tylko gdzieś sobie żyję spokojnie. To niech nam da do myślenia. Jeżeli ten tydzień nam przebiegł bezproblemowo, to nie jest najlepiej. Prawda czy nieprawda? Po ludzku super, nie? Tak dni uciekają, ale jeżeli my nie toczymy żadnej walki, nie czujemy tego, że ktoś się nam sprzeciwia, to niech nam da do myślenia. Ale rozmawialiśmy o różnych pociskach, o zwątpieniu, które przychodzi. Nieraz jakaś strzała leci w fundamenty naszej wiary. Nieraz zwątpienie w nas samych, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy jako chrześcijanie, że nie potrafimy się przybliżyć do Boga, że nie potrafimy skupić naszych myśli na czytaniu Biblii, że nie potrafimy skupić się na modlitwie. To też jest zwątpienie i to też jest strzała, która ma nas zatrzymać na dobrej drodze. Może grzech, kłamstwo, pożądliwość, może zobojętnienie jakieś nas trafiło, że w sumie wszystko jedno. Jest taka pogoda, że nie chce się nic. Może lęk, obawa, nadmierna troska o nasze życie doczesne, może pocisk poirytowania, a może ten pocisk, o którym mówiliśmy, najgroźniejszy, wymierzony w nasze relacje z Bogiem. Mam nadzieję, że udało nam się zastosować naukę sprzed tygodnia, że jak leciał pocisk, to wiedzieliśmy z jakiego kierunku, dlaczego leci, a dzięki temu też potrafiliśmy się obronić naszą wiarą w odpowiedni sposób. Szukam waszych oczek. Było tak, myśleliśmy o tym. Wróćmy jeszcze myślami do tego, o czym rozmawialiśmy. Czy potrafimy, czy jak wiemy, czy tą tarczę wiary bierzemy i wiemy, w co wierzymy i to nam pozwala ugasić pociski, czy nie? Niemniej jednak, gdy wczoraj sobie o tym myślałem, doszedłem do wniosku, że najważniejsze jest to, że znowu się tu znajdziemy i znowu tutaj jesteśmy. Tacy, jacy jesteśmy, pewnie mieliśmy różny tydzień. Jest nas tak na oko 70 osób pewnie na tej sali. I myślę, że wśród nas są i tacy, którzy kroczyli w zwycięstwie przez ten tydzień i mogliby się pochwalić, jakby pokazali tą tarczę różnymi takimi miejscami, gdzie widać, że pociski zostały zagaszone. Są tacy jak ja, którzy niejednym pociskiem pewnie oberwali w tym tygodniu, bo nieraz byłem w tym tygodniu poirytowany, nieraz jakiś zobojętniały, nieraz miałem różne myśli, zwątpienia, ale jestem tutaj ranny, ale jestem. A może są wśród nas tacy też, którzy radośnie, nago hasali po polu i nikt do nich nie strzelał. To już nie jest aż tak istotne. Ważne, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem w niedzielę i mamy kolejną możliwość stanąć przed Bogiem i uwielbić Go i coś od Niego odebrać. Mamy tą kolejną szansę, bo On nas obdarzył wielką miłością. I chociaż jest to ważne, byśmy nosili zbroję, bo już o tym rozmawiamy w niedzielę, o to się modlimy, wiemy, że to jest w Słowie Bożym, to nie to jest najważniejsze. To nie od tego zależy, że Bóg nas kocha, jak pięknie zbroję nosimy, bo Jego miłość jest bezwarunkowa. Kochamy Kamila Stocha, bo tak pięknie skacze. Kochamy Lewandowskiego, bo tak pięknie strzela. Kochamy Miłosza, Lema, czy tam inną Szymborską za to, że tak pięknie piszą, bo możemy poczuć się dobrze, bo Polacy są tacy zdolni, bo się o nas mówi. Kochamy czasem kogoś za to, jaki jest dobry, jaki wspaniały, co wspaniałego zrobił, ale nie o to chodzi w Kościele. I ważne, żebyśmy sobie to stale przypominali, że Boża miłość nie jest zależna od tego, jacy my jesteśmy. Boża miłość do nas była przed tym i jest mimo to, bo przychodzimy, bo On nas ukochał, mamy tą możliwość, bo On nas kocha bezwarunkowo. Nieważne, jak dobrym człowiekiem jestem. To jest istotne, oczywiście tego się uczymy, staramy się kroczyć tą drogą, ale nawet jeżeli z niej gdzieś zbłądzimy, nawet jeżeli nie mamy tej tarczy, nawet jak przychodzimy pokaleczeni dzisiaj, nawet jak się wydarzyły najgorsze rzeczy w naszym tygodniu, to Bóg nas kocha bezwarunkowo. Tak samo. I to jest niesamowite. I właśnie chciałbym, żebyśmy o tym teraz pomyśleli, żebyśmy sobie to przypomnieli. Bo jeżeli zapominamy o tym, to wpadamy w uczynki. Bo jeżeli zapominamy o Bożej miłości, która jest tak wspaniała i bezwarunkowa, to będzie dobrze, póki będziemy iść w tym pełnym rynsztunku z tą tarczą, będziemy się bronić, będzie dobrze. Ale jak nam się zdarzy potknąć, jak nam się zdarzy gdzieś opuścić tą tarczę, jak oberwiemy, to wtedy możemy paść, bo wtedy zwątpimy. Ale jeżeli pamiętamy o Bożej miłości, która jest bezwarunkowa, to wtedy możemy utożsamiać się ze słowami, które znajdujemy w liście do Rzymian w 8 rozdziale od 31 wiersza. I na początek nabożeństwa chciałbym je odczytać. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże by nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość? Czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I tą myśl na początek chciałbym, żebyśmy powstali i zaśpiewamy teraz pieśń. Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec. Pomyślmy o tym, że chociaż nie jesteśmy doskonali, może ranni, może ten tydzień nie należy do najbardziej udanych, a może właśnie należy do tych bardzo udanych, gdzie możemy Bogu dziękować za to, że szliśmy z tą tarczą. Niezależnie od tego, Bóg obdarzył nas wielką miłością i za to powinniśmy oddać Mu chwałę, tacy jacy jesteśmy. Śpiewajmy tę pieśń. Dziękując Ci za tą wielką miłość, jaką nas obdarzyłeś. Niepojętą, bezwarunkową, Panie. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam tą łaskę, abyśmy kolejną niedzielę mogli się zgromadzić jako zbór, jako Twoja oblubienica, Panie, przed Tobą. I przychodzimy do Ciebie. Tacy, jacy jesteśmy. Niedoskonali, pełni zwątpienia, słabości. Przychodzimy do Ciebie z wdzięcznością, dziękując Ci, że Ty jesteś tym, który chce nas posilić, że Ty jesteś tym, który nas kocha, że Ty jesteś tym, który wskazuje nam drogę, który obdarza nas mądrością, który daje nam pokój. Dziękujemy Ci za to, że jesteś wspaniałym Ojcem dla nas, Panie. Dziękujemy Ci za to, że w Tobie jest źródło miłości, Panie. Dziękujemy Ci za to, że w Tobie mamy cel dla naszego życia i chcemy oddawać Tobie chwałę teraz. Chcemy Ci dziękować za to, że możemy nazywać się Twoimi dziećmi, tak jak śpiewaliśmy, rzeczywiście nimi jesteśmy. Przez ofiarę Jezusa Chrystusa bądź uwielbiony i prosimy Ciebie, żebyś nas prowadził przez resztę tego nabożeństwa. Amen.
Będziemy dalej śpiewać chór. Jest taka pieśń, którą chciałabym wprowadzić do naszego repertuaru zborowego. Jeszcze jej nie znamy, dlatego może na siedzącym ją zaśpiewamy. A przyszła mi ona na serce, kiedy taką no, podczas lektury mojej Słowa Bożego, a obecnie czytam jest do Koryntian i tam, jak wiemy, to jest dużo cennych rzeczy i dużo znanych rzeczy. I to na przykład, że wszystko mi wolno. I że ja jestem wolnym człowiekiem i że się nie dam niczym zniewolić i że moje ciało należy do Pana, że w nim ma mieszkać Duch Święty. Są to rzeczy takie znane i ta następna, która powiem, ale tak mocno jest zabrzmiała mi w inny sposób, bo jest napisane: czy nie wiecie, że już nie należycie do siebie samych? I właśnie kiedy te wcześniej tak rozważałam te różne rzeczy, że moje ciało nie należy już do mnie. I ja już nie należę do siebie samej, bo to jest wyraźnie, czy nie wiecie, że ciało należy do Pana? Ono już nie powinno być, że tak powiem, dawane na użytek grzechowi, bo moje ciało należy do Pana i w nim nie ma mieszkać Duch Święty. Jest tu napisane, czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego? I czy nie wiecie, że nie należycie już do siebie samych? Gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. I jest taka pieśń, która ten poselstwo tego słowa, myślę, że pozwoli nam tak na dłużej zapamiętać. I nie należy już do siebie. I to właśnie Tomek zachęcał nas do dużo, żebyśmy myśleli dzisiaj, pobudzał nas pytaniami. I ja też tak apeluję, żebyśmy podczas śpiewania tej pieśni pomyśleli, jak my myślimy o sobie. Czy mówimy, że ja, to jest moje prawo, to ja robię co ja chcę, do różnych rzeczy nie mam prawa własności, ale do mojego ciała to mam. A to właśnie chciałam powiedzieć, że Ty, który jesteś, zostałeś kupiony przez Jezusa Chrystusa, nie należysz już do siebie.
Nie należy już do siebie. Oh,
Nasze serca dzisiaj, abyśmy przyjęli Twoje słowo, Panie, to, co dla nas przygotowałeś. Prosimy Ciebie, żebyś błogosławił Gabrysia, gdy będzie głosił, żeby mógł przekazać to, co on od Ciebie otrzymał, a nas uczyń skorymi do słuchania. Daj nam to miękkie serce, Panie, o to Cię prosimy. Amen.
Chciałbym dzisiaj dzielić się z Wami wieloma fragmentami Bożego Słowa, ale fragmentami, które mówią o kamieniach. Jak tytuł dzisiejszego kazania, jak widzicie w programie tygodnia, wartość i siła kamienia. I z pewnością dla wielu z Was jest to intrygujące, dlaczego taki temat i dlaczego o kamieniach dzisiaj chciałbym mówić. Dlatego, że czytając Boże Słowo, zostałem też poruszony tym, jak wiele miejsca w Piśmie Świętym jest zarezerwowanych dla kamieni. 300 miejsc w Starym i Nowym Testamencie mówi, fragmentów Bożego Słowa mówi o kamieniu, o kamieniach. Dokładnie 231 fragmentów w Starym Testamencie i 69 w Nowym Testamencie. Tyle miejsc, tyle fragmentów jest związanych z kamieniami. Ale zanim przejdę do tych fragmentów, nie wszystkich dzisiaj, ale dosyć znaczącej ilości, dlatego że wierzę w to, że kiedy jak kiedy, ale w niedzielę na nabożeństwie, to trzeba słuchać Bożego Słowa. I wierzę, że dobrze jest, aby Słowo Boże było czytane, było głoszone i było słuchane, tym bardziej w Kościele na niedzielnym nabożeństwie. Zanim przejdę do tych fragmentów, to chciałbym trochę na temat kamieni, takim tytułem wprowadzenia. Wiecie, kiedy myślałem o kamieniach, to takie miałem skojarzenia kiedyś tam w dzieciństwie, jeśli chodzi o wartość kamienia, to miałem skojarzenia z kamieniami w zegarku. Może nie wszyscy, ale może osoby, które troszeczkę dłużej żyją, mają świadomość i kiedyś pamiętam wśród moich kolegów w szkole, jak ktoś z nas, kto chce jakiś zegarek, szczególnie może na komunie, to się tak trochę mogliśmy ze sobą przekomarzać bądź chwalić, czyj zegarek ma więcej kamieni, to w naszym myśleniu, że posiada wyższą, większą wartość. Ja tylko wiedziałem o tych kamieniach, ale zupełnie nie wiedziałem, co się za tymi kamieniami kryje, na jakie kamienie w zegarku. Wiecie, jakie kamienie w zegarku są? gdzie są kamienie w zegarku i one mają dosyć wielkie znaczenie. To z angielskiego klejnoty i zazwyczaj na zegarkach markowych jest napisane gdzieś tam na kopercie ilość tych rewelsów, ilość kamieni. To syntetyczne szafiry lub rubiny, które umieszczone są w miejscach, w których występują największe tarcia. Trwałość kamieni zapobiega szybkiemu zużywaniu się mechanizmu. Dobry zegarek mechaniczny wymaga co najmniej 15 kamieni. Zegarki automatyczne ze względu na większą komplikację mechanizmu wymagają około 25 kamieni. Do łożyskowania tych wszystkich mechanizmów w zegarku są używane kamienie. To są syntetyczne, jak przeczytałem z definicji, szafiry bądź rubiny. I to kiedyś ja nie byłem tego świadom, ale tylko pamiętam jakieś takie sytuacje z kolegami, jaki masz tam zegarek, ile ma kamieni? Tam 17, to mój ma 19. Albo jeszcze jakieś 21. To na tym polegała. Ale kamienie stanowiły o wartości tego zegarka, ale również podnosiły wartość właściciela tego zegarka. Ja takie mam skojarzenia i czułem się zdecydowanie lepiej, mając zegarek o większej ilości kamieni. Wiecie, kamienie, dzisiaj kiedy myślę o kamieniu i o wartości kamienia, to mam skojarzenie z kamieniem granicznym. Wiecie, jaką wielką miałem radość, kiedy udało mi się na działce, którą nabyłem, odkopać kamień graniczny. To naprawdę wielka wartość. Wiedząc, jakiego obszaru jestem w posiadaniu. I że te kamienie są. I one mówią, wiecie, kawałek kamienia. Ale dla mnie ten kamień w tym miejscu ma wyjątkową wartość. Może dla wielu z was to nie ma wartości. Ale dla mnie, tym bardziej dla moich sąsiadów, to także ma wielkie znaczenie. I pamiętam, jak rozmawiałem z sąsiadem, który przyszedł w takim nastawieniu jakiejś pokory. Mówi, że orał właśnie i mi tam trochę przeorał ten kamień, ale teraz go zakopię w tym miejscu, żeby był tam, gdzie być powinien. To też takie ciekawe doświadczenie w moim życiu i też takie poczucie wartości związanej z tym, że kamień, ten kamień mówi o stanie posiadania. Mam kawałek ziemi, który wyznaczony jest 4 kamieniami. Wiecie, kamienie mają wartość różną. Dla niektórych, też kiedyś mówiłem z jednym kolegą, który mówił, no taki mały kamień, zobacz, pokazywał mi nawet maleńki kamień, 500 zł. Nowa szyba w samochodzie. Ten kamień. Taka nieznacząca jakaś łupinka, ale szyba do wymiany. Bo kamień ma jakąś wartość i ma też jakąś moc. Akurat w tym przypadku ten kamień mały rozbił szybę w samochodzie i kosztował 500 zł. Ale wiecie też, że kamienie mają różną wartość. I jak trochę czytałem na temat kamieni, na temat minerałów, jaką mogą mieć wartość, to jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Kilka takich przykładów podam. Wiecie, jest taki minerał, nazywa się tafelfejt, chyba tak się to czyta. Niebywale rzadki kamień ozdobny, spotykany podobno 1 000 000 razy rzadziej niż diament. I gram kosztuje 20 000 dolarów. Jest tak, no, diament, no to około 65 000 za gram. Najtwardsza substancja występująca w naturze, a według Mary Monroe najlepszy przyjaciel kobiet. No też ciekawe. Jest też taki minerał, nazywa się paint i 300 000 dolarów kosztuje gram tego minerału. Uważany za najrzadziej spotykany kamień szlachetny. Poza tym niektórzy wierzą w jego właściwości lecznicze nawet. Jest też niebieski granat. To też wyczytałem. Wydawało mi się, że granat to granat, ale nie każdy granat jest niebieski. A ten podobno niebieski jest bardzo rzadki i około 1,5 000 000 dolarów kosztuje karat. A karat, wiecie, to jest 1/5 grama. 1,5 000 000 dolarów, 1 karat. Jeszcze jest serendibit od 1,8 do 2 000 000 dolarów za karat. Czerwony diament od 2 do 2,5 miliona dolarów za karat. Podobno tylko 30 na świecie takich minerałów, takich kamieni. A najdroższy z tego, co mi się udało znaleźć, jadeit, 3 miliony dolarów za karat, czyli za 1/5 grama. Jaką wartość mogą mieć kamienie? A co się za tym kryje? Jaką też siłę, jaką moc oddziaływania na ludzi, na ich życie? Jak wspomniałem wcześniej, w Biblii 300 razy jest wspomniane o kamieniach. I ja dzisiaj chciałbym kilka tych fragmentów, więc wiecie, no nawet udało mi się te wszystkie fragmenty przeczytać. I uznałem, że skoro Bóg zdecydował, żeby tyle miejsca poświęcić kamieniom, uznałem, że to nie jest zupełnie nieznaczące. Tyle miejsc, tyle fragmentów w Bożym Słowie, wiecie, od pierwszej księgi Mojżeszowej, od początku Biblii do ostatniej księgi Objawienia, prawie w drugim rozdziale pierwszej księgi jest mowa po raz pierwszy o kamieniu i w przedostatnim rozdziale ostatniej księgi Objawienia, w 21 rozdziale, jest mowa o kamieniach. I przez całe Pismo Święte o tych kamieniach przeróżnych. Jest wiele miejsca Boże Słowo poświęciło kamieniom, więc ja wnioskuję, że to dosyć ważny temat. Oczywiście są kamienie różne i dzisiaj o tych kamieniach trochę co nieco chciałbym powiedzieć, dzieląc się z wami tym, co czytając Boże Słowo zobaczyłem, zrozumiałem, bądź zostałem zaintrygowany i pobudzony do tego, żeby zastanawiać się dalej. Pierwsze miejsce, jak już wspomniałem, wiecie, to jest pierwsza księga Mojżeszowa i w drugim rozdziale, kiedy czytamy o tym, jak to było z Edenem, z tym ogrodem w Edenie, od 10 wiersza czytamy, a rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na 4 odnogi, nazwa pierwszej Piszon, to ta, która pływa cały kraj Hawila, gdzie jest złoto, a złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy. I to jest pierwsze miejsce w Bożym Słowie, gdzie mowa o kamieniu. I ten kamień to kamień onyksowy. A ostatni, jak wspomniałem, to 21 rozdział Księgi Objawienia Świętego Jana. Tutaj jest o wielu różnych kamieniach. 21 rozdział mówi o nowej ziemi, o nowym niebie i o nowym Jeruzalem. I 19 werset i poniżej. Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami. Kamień pierwszy to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. 12 przeróżnych drogocennych kamieni. Ja nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jak one wyglądają, ale z pewnością są wyjątkowe i piękne. I te kamienie przeróżne przez całe Słowo Boże od początku do końca pojawiają się, przewijają się. Kilka takich jeszcze przykładów. Wiecie, no wiemy, że do składania ofiar były potrzebne ołtarze. I Bóg od samego początku już dawał konkretne wskazówki swoim sługom, którzy chcieli składać Jemu ofiary, aby ten ołtarz był zrobiony z czego? Z kamienia. Te pierwsze ołtarze były z kamienia. To kamienie miało być nieociosane. Kiedy miałem też no, taki niezwykły przywilej być w Jerozolimie i widziałem też mury miasta, to te najniżej położone kamienie, zupełnie nieociosane, były najstarsze i tam z opisów było, że pamiętają czasy Nechemiasza, który te mury odbudowywał. A potem te kolejne następne były już równe, ociosane, w bardzo regularnych kształtach i widać było tam rękę człowieka. Ale Bóg też mówił i to w wielu miejscach mamy w drugiej Mojżeszowej, w piątej Mojżeszowej, że te ołtarze z kamienia miały być z kamienia nieociosanego. tak zastanawiam się, które z tych fragmentów teraz miałbym jeszcze przytaczać, ale chciałbym może nie tak bardzo szeroko o tych kamieniach mówić, ale skupmy się też może na takiej jednym jakby aspekcie związanych z kamieniem. Do czego też kamienie były używane i jaką rolę, jaką funkcję pełniły. I żeby też tą prawdę troszkę zobrazować, posłużę się przykładem, który jest opisany w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale, to od samego początku pierwszej Mojżeszowej, początku Biblii, taki przykład, historię pewną tutaj przeczytamy. Tutaj w 31 rozdziale czytamy o Jakubie, który ucieka od Labana, swojego teścia. Po 20 latach pracy, służby, kiedy tam, jak sam Jakub mówi, Laban 10 razy zmieniał swoje zdanie i tą cenę zapłaty, za którą Jakub miał pracować. Wiecie, chodziło najpierw o jedną córkę, potem o drugą córkę, potem o stada i tak dalej, i tak dalej. I tutaj od wersetu 43 czytamy o tym, kiedy Laban już dogonił Jakuba z całym jego dobytkiem. Laban ostrzeżony we śnie przez Boga, żeby tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem. Tutaj mówi o tym, co tam w jego sercu było, ale zawierają przymierze. Jest historia, która opisuje zawarcie przymierza pomiędzy Labanem a Jakubem i temu przymierzu towarzyszą kamienie. Przeczytam od 43 wersetu 31 rozdziału 1 Księgi Mojżeszowej. Wtedy odpowiedział Laban i rzekł do Jakuba: te córki to moje córki, a ci synowie to moi synowie, a ta trzoda to moja trzoda i wszystko, co widzisz, jest moje. Lecz cóż mógłbym uczynić dziś tym moim córkom albo ich synom, których one urodziły? Chodź więc teraz, a zawrzyjmy przymierze, ja i ty, i niech ono świadczy o zgodzie między nami. Wziął wtedy Jakub kamień i postawił go jako pomnik. Mamy jeden kamień. I rzekł Jakub do krewnych swoich: nazbierajcie kamieni. I nazbierali kamieni i użyli z nich kopiec. A potem na tym kopcu urządzili ucztę. Teraz mamy dużą, niepoliczoną ilość kamieni. Nie wiem, jakiej było trzeba, jakiej wielkości i jej kształcie, żeby zbudować ten kopiec. Laban nazwał go Jegar Sahaduta, a Jakub nazwał go Galet. Potem rzekł Laban: ten kopiec niech będzie dzisiaj świadectwem zgody między mną a między tobą. Dlatego nazwał go Galet. I Mispa, mówiąc: niech Pan będzie stróżem między mną i między tobą, gdy się rozstaniemy. Gdybyś skrzywdził córki moje albo wziął sobie inne żony oprócz córek moich, to choć nie ma przy nas żadnego człowieka, zważ, że Bóg jest świadkiem między mną i między tobą. Rzekł jeszcze Laban do Jakuba: ten oto kopiec i ten pomnik, z czego? Z kamieni, który postawiłem między mną a tobą, będą świadkami, że ja idąc do ciebie nie przejdę mimo tego kopca, ani ty idąc do mnie nie przejdziesz mimo tego kopca i tego pomnika ze złym zamiarem. Bóg Abrahama i Bóg Nachora, Bóg Ojca ich, niech będzie sędzią między nami. Jakub zaś przysiągł na tego, przed którym drżał Izaak, ojciec jego. Potem złożył Jakub ofiarę rzeźną na górze i zaprosił krewnych swoich na posiłek. A gdy spożyli posiłek, przenocowali na górze. A wstawszy wcześnie rano, ucałował Laban wnuki i córki swoje, pobłogosławił ich i poszedł, i wrócił Laban na swoje miejsce. Historia pewnego przymierza. Ale świadkami tego przymierza są kamienie. Nie ma ludzi. Są tylko ci dwaj ze swoimi krewnymi, ze swoimi bliskimi i są kamienie. I oni jeszcze wzywają też tego, przed którym drżał Izaak, jak tu jest ciekawie napisane, na świadka. Bóg jest świadkiem, ale w tej sytuacji pojawiają się jeden kamień i kamienie jako świadkowie. Wiecie, i bardzo często, czytając te fragmenty, tych 300 fragmentów, wobec kamieni jest zastosowane określenie, że one są świadkami. Albo często pojawia się taki zwrot, że zostały postawione kamienie czy kamień i jak to jest do dzisiaj. To ma również podkreślić tą wagę pewnej niewzruszoności takiej historycznej jako świadectwa, jako świadka. Kamień jest świadkiem różnych wydarzeń. Często chyba też w literaturze takiego się używa określenia milczący świadek wydarzeń. To kamień i kamienie są takimi milczącymi świadkami wydarzeń. Wiecie, ja też będąc w takich miejscach, też w których bardzo wiele w historii się działo, byłem świadom tego, że te kamienie, które tam są, one były świadkami tych wydarzeń. One widziały to, one słyszały, one były wobec tych doniosłych, wielkich jakichś tam wydarzeń, czy tego, co działo się w tych miejscach. A szczególnie miałem tak wiele takich skojarzeń, kiedy byliśmy właśnie w Izraelu. Bo tam tych kamieni to naprawdę jest dużo. I nawet udało mi się ze dwa przywieźć. Wiem, że niektórzy jeszcze tam więcej chyba przywieźli. Wiecie, nawet taki kamień, to też mam takie skojarzenia z pewnym polskim filmem, jak człowiek żyjący gdzieś na obczyźnie prosił, żeby przywieźć mu kamień właśnie z pewnego świętego miejsca. I ten bohater, wchodząc już do tego miejsca, do tego sklepu pana Jana, on na obczyźnie wziął kamień z chodnika i mu wręczył. Wiecie, ale to taka tylko zabawna historia związana z tym, jak wielkie znaczenie i wartość może mieć kamień dla człowieka. Tutaj w tej historii zawarcia przymierza kamień jest świadkiem. Kamienie są świadkami. Chciałbym jeszcze jeden przykład, tym razem z Księgi Jozuego. Bardzo mnie zaintrygował ten fragment i chciałbym też przeczytać i podzielić się z wami pewnymi myślami związanymi z tą historią, z tym fragmentem Bożego Słowa. W Księdze Jozuego w 4 rozdziale czytamy o tym, jak Izrael wchodził do ziemi obiecanej, do Kanaanu i musieli, żeby tam wejść, musieli przejść przez rzekę Jordan. I w niezwykły sposób przeszli przez koryto dno rzeki suchą stopą. Bo to było też coś podobnego do tego, jak Izrael wychodził z Egiptu, przechodząc przez Morze Czerwone, również suchą stopą. Bo Bóg zatrzymał wody Czerwonego Morza i podobnie tutaj w Księdze Jozuego czytamy, jak Bóg zatrzymał, jak kapłani weszli z Arką, ze skrzynią świadectwa, skrzynią przymierza do wód Jordanu i wtedy wody zatrzymały się. A te, które płynęły, odpłynęły dalej do Morza Martwego i suchą stopą mogli przejść przez Jordan. Niezwykłe to i nawet trudne dla mnie do wyobrażenia sobie. Ale również tym niezwykłym wydarzeniom towarzyszą kamienie. I nawet jest bardzo szczególne wskazanie, zalecenie, którego autorem jest sam Bóg, aby zwrócić uwagę na kamienie i aby wziąć te kamienie i coś z nimi zrobić. Przeczytamy może od 1 wersetu, 4 rozdział Księgi Jozuego. Gdy tedy cały lud zakończył przeprawę przez Jordan, rzekł Pan do Jozuego: weźcie sobie z ludu 12 mężów, po jednym z każdego plemienia i nakażcie im, wydobądźcie ze środka Jordanu, stamtąd, gdzie stały nogi kapłanów, 12 kamieni. Przynieście je ze sobą i złóżcie na miejscu, gdzie dziś będziecie nocować. Jozue przywołał więc 12 mężów, których wyznaczył spośród synów izraelskich, po jednym z każdego plemienia i rzekł do nich: przejdźcie przed skrzynią przymierza Pana, Boga waszego, na środek Jordanu i przynieście każdy na swoich barkach jeden kamień według liczby plemion izraelskich, aby to było znakiem pośród was, aby gdy wasze dzieci w przyszłości pytać się będą, co znaczą dla was te kamienie, odpowiecie im, że wody Jordanu zostały rozdzielone przed skrzynią przymierza Pana, gdy przechodziła przez Jordan. Zostały rozdzielone wody Jordanu i te kamienie są dla synów izraelskich pamiątką na wieki. I uczynili synowie izraelscy tak, jak nakazał Jozue. Wydobyli 12 kamieni ze środka Jordanu, jak powiedział Pan do Jozuego, według liczby plemion izraelskich i przynieśli je z sobą na miejsce, gdzie mieli nocować, i tam je złożyli. Postawił też Jozue 12 kamieni po środku Jordanu, w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów niosących skrzynię przymierza. Są one tam do dnia dzisiejszego. Kapłani zaś, niosący skrzynię, stali po środku Jordanu, aż wykonano wszystko, co Pan kazał Jozuemu powiedzieć ludowi, tak jak Mojżesz nakazał Jozuemu. Lud zaś śpiesznie się przeprawił. A kiedy lud zakończył przeprawę, przeszła też skrzynia Pana i kapłani przed całym ludem, synowie Rubena zaś i synowie Gada oraz połowa plemienia Manasesa, przeprawili się uzbrojeni przed synami izraelskimi, jak im Mojżesz powiedział. Około 40 tysięcy zbrojnych wojowników przeprawiło się przed Panem do walki na stepach Jerycha. W tym dniu wywyższył Pan Jozuego na oczach całego Izraela i bali się go, jak bali się Mojżesza przez całe jego życie. I rzekł Pan do Jozuego: rozkaż kapłanom niosącym skrzynię świadectwa, aby wyszli z Jordanu. Wtedy Jozue rozkazał kapłanom: wyjdźcie z Jordanu. A kiedy kapłani niosący skrzynię przymierza Pana wyszli z Jordanu i stopy ich stanęły na suchym lądzie, wróciły wody Jordanu na swoje miejsce i jak przedtem wszędzie wystąpiły z brzegów. Lud wyszedł z Jordanu 10 dnia pierwszego miesiąca i rozłożył się obozem w Gilgal po wschodniej stronie Jerycha. A owe 12 kamieni, które zebrali z Jordanu, postawił Jozue w Gilgal i rzekł do synów izraelskich: gdy w przyszłości wasi potomkowie pytać się będą swoich ojców, co znaczą te kamienie? Pouczcie waszych synów, mówiąc: suchą nogą przeszedł tu Izrael przez Jordan, gdyż Pan Bóg nasz wysuszył wody Jordanu przed wami, aż się przeprawiliście, podobnie jak Pan Bóg wasz uczynił z Morzem Czerwonym, które wysuszył przed nami, aż się przeprawiliśmy, aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna i aby się bali Pana, Boga waszego, po wszystkie dni. To niezwykła historia i być może w tym opisie troszeczkę skomplikowana, ale chciałbym skupić naszą uwagę na kamieniach. Mamy 12 kamieni. Bóg powiedział przez Jozuego do narodu wybranego, aby wziąć właśnie z dna rzeki Jordanu 12 kamieni. Tutaj czytamy, wiecie, że to nie były takie kamyczki chyba maleńkie, bo tu jest powiedziane, że mieli każdy z tych 12 wyznaczonych ludzi na swoich barkach przenieść. Więc rozumiem, że na barkach to kamień można przenieść, który ma odpowiednią wagę i wielkość. I oprócz tych 12 kamieni, przez 12 ludzi z każdego plemienia zabranych, to jeszcze w miejscu, gdzie stali kapłani ze skrzynią, tutaj czytamy, że również tam zostały ustawione 12 kamieni, które są tam do dnia dzisiejszego. Jak próbowałem szukać informacji, czy tam faktycznie do dnia dzisiejszego są te kamienie, bo to mnie intrygowało. Mówię, czemu ja nie byłem w tym miejscu, żeby te kamienie zobaczyć? Byłem nad rzeką Jordan, ale w tym miejscu, koło Jerycha, no nie. I wyczytałem, że podobno jeszcze do są jakieś wzmianki, że do VI wieku to miejsce z tymi kamieniami było gdzieś tam znaczne, było widoczne, było rozpoznawalne, ale potem już tych zmianek nie ma. Więc podobno do VI wieku te kamienie tam były. Wiecie, to VI wiek, no to było już po Panu Jezusie, więc to mogło być no, może około 2000 lat. Więc dosyć długo te kamienie mogły tam stać. W każdym bądź razie mamy kamienie, 12 kamieni, które zostały zabrane, na barkach wyniesione i zaniesione do miejsca, gdzie mieli nocować. Czytamy o Gilgal, to było miejsce blisko Jerycha, potem stamtąd ruszyli i zatoczyli Jerycho. I 12 kamieni, które zostały tam w Jordanie, które były w miejscu, gdzie kapłani stali ze skrzynią przymierza. Wiecie, i co można o tych kamieniach powiedzieć? Czy to była jakaś wyjątkowa architektoniczna budowla, która miała na celu to, żeby, wiecie, wzbudzać zachwyt wśród tych, którzy mieli te kamienie kiedyś zobaczyć? Czy to był, nie wiem, 7., 8. czy 10. cud świata? Czy to jakiś wyjątkowy architekt to zaprojektował i nie wiadomo jaka ekipa zacnych fachowców budowlanych to wykonała? No nie. 12 kamieni ustawionych, nie wiem, jeden na drugim, czy jakoś takiej dziwnej konfiguracji. 12 prostych kamieni, ale ułożonych w taki sposób, żeby pobudzić tych, którzy na nie patrzą, do pytania. Po co to? O co tu w ogóle chodzi? Po co są te kamienie? Czy to mnie intryguje? Kamienie, jak powiedziałem wcześniej, bardzo często w Bożym Słowie mają być świadkami i mają intrygować i mają pobudzać do zadania pytania. Po co to? Z czym to jest związane? Te kamienie miały służyć temu, żeby były pewną drogą do złożenia świadectwa o tym, jaki jest Bóg, o tym, czego Bóg dokonuje. Kamienie miały być sposobem na to, żeby zaintrygować pytanie, w ludziach pytanie, pewną refleksję i żeby odpowiedzi, jak tutaj czytamy, sam Bóg to powiedział. Aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna. I abyście się bali Pana, Boga waszego, po wszystkie dni. Wiecie, kamienie nie miały być po to, żeby mogły pewne odczucia estetyczne w ludziach kształtować, pobudzać do jakiejś, do zachwytu nad tym, jak to zostało ułożone czy skonstruowane. Ale miały zwrócić uwagę ludzi na kogo? Na Boga. Jak wielki jest Bóg. Miały być świadectwem tego, że ręka Pana jest mocna. Miały być inspiracją do tego, aby ci, którzy doświadczyli tych niezwykłych wydarzeń, bali się Pana po wszystkie dni swojego życia. Po to miały być te kamienie. Kamienie miały być wyeksponowane właśnie po to, żeby inni zapytali. Po co są te kamienie? O co tutaj chodzi? Czego świadectwem są te kamienie? Na co wskazują? O czym one mówią? Wiecie, kiedy tutaj też w tym fragmencie czytamy o tym, że to wydarzenie jest zbliżone, jest podobne do tego, które miało miejsce no, trochę wiele lat wcześniej, kiedy Izrael wychodził z Egiptu, to tamto wydarzenie zostało upamiętnione we wspomnieniach ludzi, zostało to spisane i w pieśniach. Kiedy czytamy Księgi Mojżeszowe, tam w piątej czytamy, jest pieśń Mojżesza. I w tej pieśni o czym czytamy? Między innymi właśnie o tym, jak Bóg wyprowadził naród wybrany z Egiptu i jak przeszli suchą stopą przez Morze Czerwone. Tamte wydarzenia zostały upamiętnione w pieśni, we wspomnieniach zostały spisane. A to wydarzenie miało być upamiętnione w sposób jaki? Przez kamienie. One miały być świadkiem tego. One miały być wyeksponowane. One miały być tym, co zaintryguje, co pobudzi do zapytania. Kamienie są świadkiem pewnych wydarzeń i miały być po to, żeby wyeksponowane, pokazane, pobudziły do pytania. Po co to? Dlaczego tak jest? Podkreślam to, bo widzę w tym bardzo ważną prawdę związaną z kamieniami i ze świadkami. I teraz cię mógłbym jeszcze wiele historii, które naprawdę są niezwykłe w Bożym Słowie, mówiące o kamieniach, które miały być pewnym świadectwem, pewnym upamiętnieniem szczególnych wydarzeń. I te kamienie zyskiwały, wiecie, na wartości wielkiej. Jak pamiętacie, pewno i dzieci pamiętają z historii opowiadanych na szkółkach, historię Daniela. Daniel został wrzucony do lwiej jamy. Dlaczego? No bo nie chciał się podporządkować dekretowi królewskiemu, bo miał swoje zasady i 3 razy dziennie otwierał okno w stronę Jerozolimy i modlił się do Boga bez względu na to, jakie były, jaka koniunktura, jakie prawo, wiedząc, że to także grozi utratą życia, to i tak modlił się do Boga i się nie zawahał i został za to wtrącony do lwiej jamy. Wrzucili go do tej jamy z lwami i tą wejście do tej jamy czym przykryto? Kamieniem. Znowu jest kamień. Czyli kamień był świadkiem tego, co tam się działo w tej lwiej jamie. I ten kamień, wiecie, on nie miał może jakiejś szczególnej wartości sam w sobie, ale kamień, jak tam czytamy, został opieczętowany przez króla perskiego. Gdzie ten kamień w tym momencie zyskał wartość niezwykłą. Bo całe królestwo perskie, które wtedy, wiecie, podbiło ówczesny świat, jakby autorytet króla przez pierścień, przez te pieczęcie złożone na tym kamieniu, sprawie ten kamień zyskał niezwykłą wartość. A jak było z kamieniem, który również był przytoczony do grobu Pana Jezusa? Został opieczętowany? Czy ktoś śmiał wtedy tknąć kamień, który jest opieczętowany pieczęcią Cesarstwa Rzymskiego? Kto by śmiał? Kamień, wiecie, nie wymagał może, nie wiem, kilku chłopa rosłych byłoby w stanie ten kamień odsunąć. Ale ten kamień zyskał wartość i siłę taką, bo ta pieczęć sprawiła, że autorytet i moc Cesarstwa Rzymskiego stała za tym kamieniem, za tym kawałkiem skały. Takich przykładów przeróżnych dotyczących kamieni, które nic nieznaczące, zyskiwały na wartości, zyskiwały na sile, na autorytecie, jest też więcej. Gdyby ktoś był zachęcony, to poczytajcie w Bożym Słowie. Weźcie konkordancję i zobaczcie, ile tych miejsc jest i niezwykłych historii związanych z kamieniami. Ale ja chcę przejść do tego, co wierzę, że jest istotą tego mówienia o kamieniach. Bo kamienie to nie tylko ciekawe historie w Starym czy w Nowym Testamencie i to, że one mają wartość i że mają siłę i mają znaczenie i że mogą być świadkami. Ale kamienie są również symbolem i obrazem czegoś, co jest związane z tą prawdą duchową. Czy ty i ja możemy być kamieniami? Jesteśmy kamieniami. Dlaczego tak uważamy? Bo Boże Słowo o tym również mówi. W liście, pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale, w 5 wersecie czytamy o tym: i wy sami jako kamienie żywe. Do kogo jest adresowany list Piotra? Do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam rozmnoży. Wszyscy wierzący ludzie, wszyscy pokropieni krwią Jezusa Chrystusa, wszyscy narodzeni na nowo z Ducha Świętego chrześcijanie są kamieniami żywymi. Amen? No tak mówi Boże Słowo. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to jesteś kamieniem. Żywym kamieniem. Jak stało się to, że człowiek może stać się kamieniem żywym? Wierzę, że ci, którzy czytają Boże Słowo, to też widzą tą prawdę. Tutaj w tym fragmencie, w 2 rozdziale listu Piotra, od 4 wersetu czytamy: przystąpcie do Niego, do kamienia żywego. O kim mowa? O Jezusie Chrystusie. On jest kamieniem żywym. I potem przeczytam wszystkie fragmenty, które mówią o Jezusie jako kamieniu. Ale jeżeli On jest kamieniem żywym, jeżeli człowiek przystępuje do Niego, będąc kamieniem martwym, mając serce kamienne, w myśl tej prawdy, Bóg zapowiedział w Starym Testamencie, że zawrze nowe przymierze z człowiekiem. I to nowe przymierze będzie związane z tym, że serce jakie? Kamienne. zamieni w serce mięsiste. Gdzie ludzie, mimo tego, że są żywi, mają serce z kamienia i są martwi. W tym duchowym wymiarze potrzebują nowego narodzenia, potrzebują ożywienia. I Bóg, zapowiadając przymierze z człowiekiem, przymierze, które dopełniło się w Chrystusie Jezusie, który jest kamieniem żywym, sprawia, że człowiek mający kamienne serce, kiedy rodzi się na nowo, kiedy przystępuje do kamienia żywego, do Jezusa Chrystusa, to tym jego życiem zostaje jakby zarażony i serce kamienne jest zamienione w serce mięsiste. Bóg to obiecał. To jest jedyny sposób na to, żeby kamień martwy stał się kamieniem żywym. Aby przystąpić do Niego, do kamienia żywego. To On ożywia. To On daje życie. To On zamienia serce kamienne w serce mięsiste, żyjące. I człowiek wierzący może stać się kamieniem, kamieniem żywym. I tutaj Piotr pisze o tym, że zadaniem, przeznaczeniem, celem nas jako kamieni jest to, żebyśmy budowali się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I o Jezusie Chrystusie powiedziane dalej, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto w nie wierzy, nie zawiedzie się. I chciałbym kilka fragmentów, które są i w Starym i Nowym Testamencie, mówiące o Jezusie Chrystusie jako kamieniu, przeczytać. Pierwszy ten fragment występuje w Psalmie 118. Psalm 118 był powszechnie uznawany i takim jest, jako psalm taki mesjaniczny, mówiący, zapowiadający przyjście Mesjasza, Zbawiciela, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. I w wersecie 22 czytamy tego 118 psalmu: kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana to się stało i to jest cudowne w oczach naszych. Potem w księdze Izajasza w 8 rozdziale XIII, XIV werset i XV. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i waszym lękiem i będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. I wielu potknie się o nie i upadną i potłuką się i będą usidleni i schwytani. I potem w 28 rozdziale też Księgi Izajasza w 16 wersecie: dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Potem, czytając księgę Daniela, już tutaj wspomnianą wcześniej, w 2 rozdziale, kiedy Daniel wyjaśnia sen Nebukadnesarowi, czytamy w 34 i 5 wersecie: patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień. Uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto. I było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, tak, że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. I potem 44 i 45 werset. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił to królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Mamy znowu kamień, który stał się wielką górą. Jest mowa o królestwie, któremu nie będzie końca. To też już pewna zapowiedź i wskazanie. Na kogo? Na Jezusa Chrystusa. Potem księga Zachariasza. W 3 rozdziale księgi Zachariasza. werset 8-9. Słuchaj więc, arcykapłanie Jozue, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą, są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto ja przywiodę swego sługę latorośl. Bo oto na kamieniu, który położyłem przed Jozue, a na jednym kamieniu jest 7 oczu, wyryję napis, mówi Pan Zastępów, jednego dnia zmarzę winę tej ziemi. Jest mowa o kamieniu, 7 oczu i o zmazaniu winy tej ziemi. 10 rozdział też Księgi Zachariasza i werset 4. Z niego wywodzi się kamień węgielny, z niego palik namiotu, z niego łuk bojowy, z niego pospołu wszyscy mocarze. Z niego wywodzi się kamień węgielny. I potem w Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza, w 21 rozdziale, Pan Jezus sam cytuje te zapowiedzi prorocze dotyczące Jego osoby. W 21 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 42 wersecie czytamy: rzecze im Jezus, czy nie czytaliście nigdy w pismach, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się. A na kogo by on upadł, zmiażdży go. Czy kamień o potężnej mocy. W Ewangelii Marka w 12 rozdziale i w 10 wersecie również czytamy to, co powiedział Pan Jezus. Czy nie czytaliście tego pisma? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Potem w 20 rozdziale Ewangelii Łukasza również mamy te same słowa w 17 i 18 wersecie. On zaś spojrzawszy na nich rzekł: cóż więc znaczy to, co napisane? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. W Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale, 11 i 12 werset: on to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. O kim mowa? Apostoł Piotr, przed Radą Najwyższą, dawał świadectwo o Jezusie Chrystusie. W liście do Rzymian, w 9 rozdziale, miejcie cierpliwości, proszę, aby te słowa Boże dotyczące kamienia węgielnego o potężnej mocy i o niezwykłej wartości dzisiaj wybrzmiały. List do Rzymian, 9 rozdział, 32, 33 werset. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy, jak napisano: oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. List do Efezjan jeszcze, 2 rozdział, od 20 wersetu. Tak więc, 19 może. Tak więc już nie jesteście obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. I ostatni fragment z pierwszego listu Piotra, z tego 2 rozdziału, przeczytam od 4 do 8 wersetu. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się on, na co zresztą są przeznaczeni. Tutaj Boże Słowo mówi o tym w tych wielu innych miejscach, że ten kamień, którym jest Jezus Chrystus, jest wybrany, jest kosztowny. Pamiętacie, kiedy czytałem o kamieniach, które dzisiaj mają niezwykłą wartość, jakby co wpływało na tą wielką wartość tych kamieni? To, że one bardzo rzadko występują. Jak jest jakiś kamień, który podobno tylko jest 30 na całym świecie, to on zyskuje wartość około 2 milionów dolarów za gram, czy za karat, nawet to jest na 5 gram. Ilu jest takich jak Jezus? Nie ma. Nie ma nikogo. Jedyny Boży Syn. Wartość nieoceniona. Skarb i bogactwo w Jezusie Chrystusie jest nieporównywalne z niczym, z nikim i z czymkolwiek, co występuje we wszechświecie, czy w ogóle, nie wiem, nawet w naszej wyobraźni. Jedyny Boży Syn. Jedyny Mesjasz i Zbawiciel. Jedyny, który był bez grzechu. Jedyny, który oddał życie za Ciebie. Jedyny, na którym może być zbudowany Kościół. Bo On buduje swój Kościół. On jest kamieniem węgielnym. On jest fundamentem. Jedyny, na którym Twoje życie może być solidną konstrukcją i przetrwać do wieczności. Nie ma niczego i nikogo takiego jak On. Jego wartość jest nieoceniona, nieporównywalna z niczym. Nawet tylko biorąc pod uwagę jakby wartość kamieni, które swoją rzadkością występującą w świecie jakby wpływają na to, jak są cenione, jaką mają wartość. Takiego jak Jezus nie ma. Nie ma nikogo takiego jak On. On ma wartość i przez Boga ta wartość jest w szczególny sposób wyróżniona. Jaką On ma moc? Wiecie, On ma taką moc, że jak Ty na Nim polegasz, to się nie zawiedziesz, ale jeżeli człowiek zlekceważy, zignoruje Jezusa Chrystusa i nie będzie na Nim budował, to przez ten kamień będzie roztrzaskany na wieki. Kto by upadł i się potknął, wiecie, jakby już jest w wieczności skazany na to, że nie ma dla niego ratunku. Tylko w Jezusie Chrystusie. Wiecie, to jest taka moc i od Niego zależy wieczność człowieka. Od Jezusa Chrystusa. Od tego kamienia. Jeżeli ten kamień jest fundamentem Ciebie jako pewnej budowli, jako kamienia, to Twoje życie jest uratowane i ocalone na wieki. A jeżeli On nie jest fundamentem Twojego życia, to moc, która jest w Nim, spowoduje też, że będziesz na wieki potępiony. Nie można ignorować i lekceważyć tego, kim On jest i jakim kamieniem On jest. Wiecie, w wielu miejscach w Bożym Słowie jest też mowa o tym, że On, będąc kamieniem, bo do tego się, wiecie, odnoszę. Kamienie w Starym Testamencie i w Nowym, w tych historiach, które przeczytałem, były świadkami. Czy Jezus jest świadkiem? Jest świadkiem. On jest kamieniem i jedną jakby z cech i wartości kamieni opisanych w Słowie Bożym jest to, że kamienie miały być świadkami. Miały o czymś świadczyć. Miały inspirować do myślenia, do zadawania pytań, dlaczego i po co to jest. Jezus jest świadkiem. On inspirował. Ludzie przychodzili do Niego i pytali. Pytali o różne rzeczy. Pytali, jakim prawem Ty to czynisz? Kto Ci dał tę moc, żebyś swój porządek w naszej świątyni zaprowadzał? Albo pytali, co mam czynić, aby był zbawiony? On jako kamień węgielny, On jako świadek inspirował ludzi do zadawania pytań. I są miejsca w Bożym Słowie, które mówią o tym, że Jezus jest świadkiem. Między innymi w Księdze Objawienia, w 1 rozdziale, w 5 wersecie, Jan do siedmiu zborów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest, który był i który ma przyjść. I od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym. Pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. I Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. On jest świadkiem wiernym. On sam o sobie też mówi, kiedy kieruje list do Kościoła w 3 rozdziale Księgi Objawienia, w 14 wersie czytamy: a do anioła zborów Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek, wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Jezus, kamień węgielny i świadek, On świadczył o kim? O swoim Ojcu. On jest świadkiem wiernym, prawdziwym. Będąc kamieniem, jest świadkiem. Wiecie, czytamy też o tym, że Bóg, jest wiele miejsc, myślę, że znamy. Czy Bóg jest kamieniem? Można tak, takiego już określenia? Bóg jest skałą odwieczną. I wiele miejsc w Bożym Słowie o tym mówi. Bóg jest skałą. W 5 Mojżeszowej, 32 rozdziale, 4 wersecie. On jest skałą, to Mojżesz mówił. W 1 Księdze Samuela 2:2 Anna, kiedy modliła się o to, żeby móc urodzić syna, Samuela urodziła potem, to mówiła: Pan jest skałą, skałą zbawienia i nie ma innej. W 2 Księdze Samuelowej Dawid, jak się modlił, potem w psalmach mówił: Bóg jest skałą i nie ma innej, na której się można mocno oprzeć. Czy skała to też kamień? No też. Bóg jest skałą. A czy Bóg jest świadkiem? Jest świadkiem. On świadczył. W 1 liście Jana czytamy o tym, że Bóg dał świadectwo o swoim Synu. Duch jest świadkiem. Tutaj czytamy w 5 rozdziale 1 listu Jana, 6 werset i poniżej: On jest tym, który przyszedł przez wodę i przez krew, Jezus Chrystus, nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków, Duch i woda i krew, a ci trzej są zgodni. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, bo jest wiarygodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczyni go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Często Pan Jezus mówił, że On składał świadectwo swoim Ojcu, a Ojciec potwierdzał świadectwo swoim Synu. Bóg jest skałą. Jezus jest kamieniem. I oni są świadkami. Kamienie występują w charakterze i w roli świadków. My jesteśmy kamieniami żywymi. Po co? Kogo świadkiem dzisiaj jesteś? O czym świadczysz? O czym świadczy twoje życie jako kamienia żywego? Czy to świadectwo jest wyeksponowane i czy powoduje, że ludzie pytają: dlaczego? Dlaczego ty tak robisz? Dlaczego ty tak żyjesz? Po co to? Wiecie, ja pamiętam w moim życiu taką sytuację, kiedy ktoś zadał mi to pytanie. Rozpocząłem pracę w nowym miejscu i po jakimś krótkim czasie przychodzi taki starszy kolega i mówi: ty, kto ty w ogóle jesteś? Co ty w ogóle robisz? Dlaczego ty tak żyjesz? Dlaczego ty nie pijesz? Dlaczego ty z nami tam się nie robisz różnych rzeczy? Już nie będę mówił, czy jakich rzeczy. Jeszcze to nie, wiecie, ja byłem z jednej strony zaszczycony, że ktoś w ogóle zadaje mi takie pytanie, a z drugiej strony byłem jak kamień i milczałem i nie powiedziałem, bo się bałem, bo nie znałem swojej wartości, bo nie wiedziałem, że kamień może być wielką wartością i że kamień ma wielką siłę. Jeśli jest. Bo wiecie, siła nasza jako kamieni, nasza wartość jako kamieni jest tylko siłą i wartością Jezusa Chrystusa. Jeżeli On jest w Tobie, jeżeli On jest w Twoim życiu, to masz wielką wartość. I masz wielką siłę. Wiecie, pytanie, które zadał kiedyś stróż więzienny, kiedy Paweł z Sylasem trafili do więzienia w Filipii. Czy oni byli świadkami, czy byli kamieniami? Oni tylko śpiewali i wielbili Boga. Zaczęły się dziać niesamowite rzeczy i przychodzi stróż, mówi, co się tu w ogóle dzieje? Co ja w ogóle mam robić? Dlaczego to się... Nie wiem, chciał się popełnić samobójstwo ten człowiek, bo jak się zatrzęsły posady więzienia, otworzyły się wszystkie cele, to on chciał dobyć miecza i skończyć swoje życie, bo odpowiadał głową za wszystkich więźniów. I potem zdjęty strachem mówi, panowie, co mam czynić? Wiecie, pojawia się pytanie wobec wyeksponowanych kamieni, którzy są świadkami pewnych wydarzeń. Bardzo często, już tego nie będę czytał teraz, w Bożym Słowie są fragmenty, które mówią o tym, że uczniowie Jezusa Chrystusa są świadkami. Pan Jezus już powiedział w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale i wy będziecie tego świadkami. Potem pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich i wy będziecie moimi świadkami. Począwszy od Jerozolimy, aż po krańce świata, i po Gdańsk i po Olszynkę. Wy będziecie moimi świadkami. I jakże często potem Paweł, Piotr, apostołowie, uczniowie Jezusa mówili, my jesteśmy świadkami tych rzeczy. My o tym świadczymy. Jesteśmy żywymi kamieniami i dajemy świadectwo tego, co nasze oczy widziały, czego nasze uszy słyszały, jak doświadczaliśmy tego, że Jezus jest kamieniem węgielnym, że jest świadkiem wiernym, jakie świadectwo o Nim Bóg złożył. Dajemy temu wyraz. Jesteśmy po to wyeksponowani jako kamienie, aby ludzie zadawali pytania. Ja już będę pomału kończył. Dziękuję Wam za wielką cierpliwość. Ale chciałbym, kończąc, zadać to pytanie. Czyim świadkiem dzisiaj jesteś? Jak Twoje życie wyeksponowane jako kamienia żywego, czego świadectwo daje? Czy inspiruje innych do zadawania pytań? Myślę, że często bywa, że są te pytania, ale dlaczego Ty tak robisz? I to nie w znaczeniu takim, wiecie, pozytywnym, ale często negatywnym. Że często tak może być i tak bywa często z moim życiem, że daję świadectwo, ale złe świadectwo. Jestem kamieniem. Jestem świadkiem Jezusa Chrystusa. A bardzo często w niewłaściwy sposób jako kamień wydaje to świadectwo. Złe świadectwo. Niewłaściwe świadectwo. Albo jak kamień milczy. Jakim świadkiem dzisiaj jesteś? Czyim świadkiem dzisiaj jesteś? Biorąc pod uwagę to, że jesteś kamieniem. Żywym kamieniem. A jeśli jesteś tutaj dzisiaj i słyszysz te słowa, te fragmenty Bożego Słowa i wiesz, że twoje serce jest z kamienia, to przystąp dzisiaj do kamienia żywego. To dzisiaj zawołaj do Jezusa Chrystusa, aby dał ci serce mięsiste, aby usunął serce kamienne, aby ożywił cię. On ma moc tego dokonać. I twoje życie nabierze zupełnie innego wymiaru, innej wartości. Jesteśmy kamieniami żywymi. I po to jesteśmy, żeby ludzie zadawali pytania. Ale żebyśmy przyjęli się do tego, jak Bóg powiedział przez Jozuego, aby wszystkie narody, aby wszyscy inni ludzie, jak czytamy w tym 4 rozdziale Księgi Jozuego, aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna. I abyście się bali Pana, Boga waszego po wszystkie dni. Amen. Powstańmy proszę, jeżeli chcemy wyrazić to, co mamy w sercu naszemu Panu, to otwórzmy usta i zawołajmy do Niego w modlitwie. Thank you.